Drodzy słuchacze, przed nami otwiera się księga niezwykła, księga wspaniała. Porównuje się ją do ogrodu, w którym znaleźć można najcudowniejsze kwiaty i owoce, do skarbnicy słów, drogocennych jak perły i szlachetne kamienie. Mówi się o niej, że jest najpiękniejszym na świecie niepowtarzalnym zbiorem pieśni, hymnów i modlitw, że jest jak gdyby księgą anatomii duszy ludzkiej, że opisuje wszystko, co człowiek może przeżyć, odczuć, przecierpieć, przemyśleć, wyrazić słowem i czynem. To księga psalmów, zbiór 150 unikalnych utworów poetyckich, które kiedyś, kilka tysięcy lat temu, były śpiewane jako pieśni, a dzisiaj należą do kanonu Starego Testamentu i stanowią jedną z najbogatszych co do treści i najpiękniejszych co do formy ksiąg biblijnych. Księga psalmów dla wielu z nas jest źródłem, z którego czerpiemy natchnienie do modlitwy, siły w czasie prób, choroby, doświadczeń, inspirację do wytrwałego, twórczego życia. Z wielką radością rozpoczynamy więc dzisiaj wspólną lekturę Księgi Psalmów. Na samym początku poprośmy Boga o błogosławieństwo dla naszych wspólnych rozważań. Pochylmy głowy w krótkiej modlitwie. Drogi nasz Ojcze, Boże i Panie, dziękujemy Ci za możliwość poznawania i rozważania Twojego Słowa. Dziękujemy, że możemy rozpocząć studium kolejnej, tak bogatej i pięknej księgi biblijnej. Panie, błogosław nas, gdy będziemy pochylać się nad psalmami i gdy będziemy chcieli czerpać z nich siły i natchnienie do wiernego kroczenia za Tobą w imieniu i dla zasług Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Powiedzmy sobie na początek kilka słów na temat Księgi Psalmów jako całości. Oryginalna hebrajska nazwa tej księgi to w wolnym tłumaczeniu Księga Uwielbienia, Księga Chwały. Nazwa psalm pochodzi z greckiego określenia psalmos. Jest odpowiednikiem hebrajskiego słowa mizemor. Oznacza poetycki utwór religijny wykonywany przy akompaniamencie instrumentów strunowych. Możemy Księgę Psalmów nazwać inaczej Księgą Hymnów Pochwalnych lub Księgą Modlitwy i Uwielbienia. Księgę Psalmów nazywa się często także Psalterzem Dawidowym. Nie oznacza to, że Dawid jest autorem wszystkich psalmów. Dawid ułożył najprawdopodobniej około połowy, 73 spośród 150 psalmów wchodzących w skład psalterza. Pozostałe psalmy są dziełem wielu autorów, spośród których wymienić możemy Asafa, Salomona, Mojżesza, Hemana, Etana, Ezechiasza i synów Koracha. Dawid, wielki król, poeta i muzyk Izraela, odegrał jednak największą rolę w powstaniu Księgi Psalmów. Stąd właśnie księgę tę zwie się popularnie Psalterzem Dawidowym. Głównym przesłaniem Księgi Psalmów jest przyniesienie należnej czci i uwielbienia Bogu, potężnemu Stwórcy i Panu, oraz Jego Mesjaszowi, Zbawcy i Królowi, Jezusowi i Chrystusowi, wywyższenie Chrystusa Króla i głoszenie chwały Jego Królestwa to wielki temat Księgi Psalmów. Kluczowym słowem Księgi Psalmów jest zwrot Alleluja, co znaczy chwała Panu. Ten radosny okrzyk nabrał charakteru chrześcijańskiego sloganu, ale tak naprawdę ma głęboki sens i powinien zawsze budzić najwznoślejsze uczucia w sercu wierzącego człowieka. Alleluja! Chwała Panu! Te słowa powinny gościć nie tylko okazjonalnie na naszych ustach, ale na stałe w naszej duszy. Kluczowym psalmem całego psalterza uznaje się ostatni, 150. psalm. W jego 6 krótkich wierszach słowo Alleluja pojawia się aż 13 razy. Stanowi ten psalm zwieńczenie całej księgi i jest jak gdyby refrenem, który moglibyśmy odśpiewać za każdym razem, kiedy medytujemy nad treścią psalterza. Psalm 150 jest hymnem pochwalnym. Stanowi końcową doksologię całej księgi. Jest jednym wielkim okrzykiem uwielbienia i czci skierowanym ku Bogu. Zastanówmy się, jakie jest znaczenie Księgi Psalmów. Księga ta jest niezwykle wartościową i bardzo piękną częścią Pisma Świętego. Psalmy językiem poezji wyrażają wszelkie odcienie emocji, wszelkie odcienie uczuć, stany umysłu i serca człowieka. Dlatego są tak bliskie ludziom różnych epok. Na przestrzeni wieków dla wielu stały się źródłem otuchy, pokrzepienia, uniesienia, radości, umocnienia w wierze i inspiracji do aktywnego, twórczego życia. Księga Psalmów jest najwspanialszym modlitewnikiem i śpiewnikiem zarówno Izraela, jak i Kościoła chrześcijańskiego. Wprowadza pojedyncze serca i całe wspólnoty wierzących w świat modlitwy i uwielbienia dla Pana. Psalmy zawierają wielkie bogactwo treści teologicznych. Ukazują cały zbawczy plan Boga, od stworzenia świata aż do czasów ostatecznych. Wielbią Chrystusa, Mesjasza z linii Dawida, Zbawiciela świata. Zapowiadają życie, działalność, śmierć i wywyższenie Jezusa Chrystusa. Obraz Chrystusa wyrysowany w psalmach jest wspaniałym uzupełnieniem relacji Nowego Testamentu. Dzięki psalmom mamy wgląd w życie modlitewne Jezusa. Dowiadujemy się, co działo się w Jego duszy, w Jego sercu, gdy umierał na krzyżu. Widzimy Go też siedzącego po prawicy Ojca w niebie. Chrystus jest centralną postacią Księgi Psalmów. Pamiętamy, że po swoim zmartwychwstaniu Jezus powiedział apostołom: to są moje słowa, które wypowiedziałem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się spełnić wszystko, co jest o mnie zapisane w prawie Mojżesza i u proroków i w psalmach. 16 psalmów, zwanych mesjańskimi, zawiera treści bezpośrednio opisujące postać Chrystusa. Pozostałe psalmy wskazują na Jezusa w sposób pośredni. Cała księga psalmów jest pełna Mesjasza izraelskiego, Zbawiciela i Pana świata. Spośród 219 cytatów starotestamentowych zamieszczonych w Nowym Testamencie, ponad połowa, bo 116, pochodzi z księgi psalmów. Psalmy tkwią w samym sercu naszej Biblii. Psalm 119, który znajduje się dokładnie w środku Pisma Świętego, jest wielkim hymnem pochwalnym, wielbiącym słowo żywego Boga. Kiedyś wszystkie psalmy śpiewano. Dzisiaj niestety nie znamy oryginalnych melodii psalmów, bez wątpienia równie pięknych jak słowa. Może jednak kiedyś, w wieczności, usłyszymy Dawida, śpiewającego swe psalmy i być może będziemy mogli dołączyć do niego, radośnie chwaląc i wielbiąc Pana. Księga Psalmów nie jest luźnym zbiorem pojedynczych pieśni. Posiada pewną uporządkowaną strukturę. Dzieli się na 5 zasadniczych części. Na podstawie wieloletnich badań i studiów stwierdzono, że podział ten odpowiada analogicznemu podziałowi pięcioksięgu Mojżesza. I tak na przykład pierwsza grupa psalmów koresponduje treściowo z opowieścią Księgi Rodzaju, czyli pierwszej Księgi Mojżeszowej. Psalm pierwszy ukazuje nam człowieka doskonałego, podobnego do Adama w raju. Psalm drugi opisuje bunt, rebelię człowieka. Psalm trzeci mówi o wypędzeniu człowieka. A czwarty psalm opowiada o konflikcie pomiędzy potomstwem kobiety i węża. W psalmie piątym ukazany jest człowiek otoczony przez wrogów. W następnych psalmach mowa jest o walce z siłami zła i o ostatecznym zwycięstwie, o wyzwoleniu człowieka. Jednocześnie pełno jest w pierwszych psalmach Chrystusa. Psalm pierwszy ukazuje nie tylko pierwszego, ale i ostatniego Adama, Jezusa. Psalm drugi zapowiada nadejście Mesjasza. Psalmy ukazują prawdę, podobnie jak Księga Rodzaju, że Bóg od początku zaplanował zbawienie ludzkości w Jezusie Chrystusie. A teraz pora, by przejść już do lektury psalmów. Księgę otwiera psalm pierwszy. Ukazuje on postać człowieka szczęśliwego, błogosławionego. Jest to obraz człowieka żyjącego w przyjaźni ze swoim Stwórcą i Panem. Takim człowiekiem był Adam, pierwszy człowiek przed upadkiem w grzech. Takim człowiekiem był też ostatni Adam, Jezus, gdy chodził po ziemi. O Chrystusie często myślimy jako o kimś przepełnionym bólem, cierpieniem. To prawda, prorok Izajasz mówi o nim jako o mężu boleści, ale Izajasz woła dalej: On obarczył się naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści. Jezus wziął na siebie całą naszą biedę i stał się na krótko mężem boleści dla naszego odkupienia. Ale Jezus, Syn Boży, doskonały człowiek i Bóg, był i jest osobą szczęśliwą, błogosławioną. I to Jego postać opisuje przede wszystkim psalm pierwszy. Mamy więc w tym psalmie jakby potrójny obraz szczęśliwego człowieka, Adama, Jezusa i każdego wierzącego, każdego, kto jest szczęśliwy, bo żyje w pokoju i przyjaźni z Bogiem. Czytamy: szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców. Najpierw mowa jest o tym, czego szczęśliwy, błogosławiony człowiek nie czyni. Nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców. Nie może być szczęśliwym ten, kto czyni odwrotnie. Postępuje zgodnie z radami występnych, schodzi na drogę grzechu i w końcu dołącza do grona szyderców. Niestety człowiek, który tak postępuje, szybko upada. Szczęśliwym zaś jest ten, kto nie słucha głosu występnych, ten, kto nie kieruje się radą bezbożnych. Zwróćmy uwagę, że Jezus zawsze podkreślał, iż postępuje tak, jak widział to u Ojca. Zawsze kierował się wolą swego Ojca. Wiele razy mówił: idę do Jerozolimy, bo taka jest wola mego Ojca. Jezus znał wolę swego Ojca i postępował zawsze zgodnie z tym, czego chciał Ojciec. Szczęśliwym jest człowiek, który tak postępuje. Drodzy przyjaciele, w naszym życiu nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż słuchanie rad ludzi występnych. I nie ma nic bardziej bezpiecznego niż słuchanie głosu Boga, naszego niebiańskiego Ojca. Pomyślmy, jeśli pójdziemy za radą bezbożnych, znajdziemy się na drodze grzeszników, staniemy się niewolnikami grzechu, a w końcu należeć będziemy do grona szyderców, czyli ludzi, którzy jawnie urągają Bogu. Szydercy to ludzie naśmiewający się z Boga, zaprzeczający Jego istnieniu, demonstrujący swój ateizm. Droga takich ludzi prowadzi na zatracenie. Nie słuchajmy porad takich ludzi. Nie chodźmy ich drogami. Jeśli pragniemy być szczęśliwi, nie postępujmy tak jak oni. Nasłuchujmy głosu Boga. Rozpoznawajmy Jego wolę. Idźmy za Jego radą. Właśnie tak postępuje szczęśliwy mąż, bohater psalmu pierwszego. Ma upodobanie w prawie Pana. Nad Jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Po ukazaniu, czego prawy, szczęśliwy człowiek nie czyni, teraz autor psalmu uwypukla to, co człowiek ten czyni. Ma upodobanie w prawie Pana i rozważa Boże prawo dniem i nocą. Oznacza to, że Boże prawo, Boże słowo to dla takiego człowieka coś najważniejszego i coś najdroższego. Człowiek taki ma upodobanie w Bożym Słowie. Jest mu ono miłe, raduje jego serce. Jest dla niego fascynujące. Rozmyśla nad nim ciągle, stale na nowo. Szczęśliwy jest człowiek, który kocha Boże Słowo, który pragnie je coraz lepiej poznawać, który pozwala się mu przemieniać, który medytuje nad nim, odczytuje Bożą wolę i zgodnie z nią postępuje. Jeśli ktoś prowadzi życie, łamiąc Boże Słowo, Boże Prawa, nie może liczyć na powodzenie. Tragiczny stan dzisiejszych społeczeństw, rozbite rodziny, plagi nałogów, wzrastająca przestępczość, a także zabieganie, przemęczenie, złamane serca, poczucie pustki, bez sensu, to wszystko konsekwencje łamania przez człowieka Bożych praw, Bożych standardów. Biblia mówi wyraźnie, na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Tak, człowiek, który jest rozmiłowany w Bożym Słowie, który zrozumiał i przyjął miłość Boga, nie będzie odczuwał praw Bożych jako ciężaru. Z radością będzie poddawał się przemieniającemu działaniu Słowa Bożego. Pamiętamy słowa apostoła Jakuba, który w swoim liście ostrzega, byśmy nie byli podobni do człowieka przeglądającego się w lustrze tylko po to, by szybko odejść i zapomnieć o swoim stanie. Słowo Boże ma być dla nas duchowym, Bożym lustrem. Lustrem, którym mamy się przeglądać stale. Boże Słowo ukazuje nam, jakimi jesteśmy naprawdę. Wskazuje nam drogę przemiany, odnowienia, odrodzenia. Musimy stale poddawać się temu procesowi. Musimy rozmyślać, medytować nad Bożym Słowem nieustannie. Tylko wtedy, gdy stanie się ono częścią naszego życia, gdy będzie naszym drogowskazem i przewodnikiem na co dzień, będziemy ludźmi szczęśliwymi. W życiu człowieka, którego umysł i serce przemienione są Bożym Słowem, objawia się niezwykłe Boże błogosławieństwo i Boża moc. Czytamy, jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną. Co uczyni, pomyślnie wypada. Taki człowiek przypomina drzewo, które wzrastało od maleńkiej sadzonki do potężnych rozmiarów, bo zostało zasadzone nad płynącą wodą, z której mogło stale czerpać. Płynąca woda to symbol obfitości, symbol zaspokajania wszelkich potrzeb, co stanowi w duchowym sensie źródło obfitości, wodę dającą życie. Jest to obraz Bożego Słowa. W księdze proroka Izajasza czytamy, podobnie jak ulewa, jak śnieg, spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Tak, Bóg pragnie, by Jego Słowo użyźniało nasze dusze, tak jak deszcz użyźnia dobrą glebę. Człowiek, który stale czerpie z Bożego Słowa, przypomina potężne drzewo, którego liście nie więdną i które wydaje owoc we właściwym czasie. Psalm 104 głosi, drzewa Pana wody mają do syta. Drogi przyjacielu, czy nasze dusze nasycone są Bożym Słowem? Czytamy, że człowiek czerpiący stale z Bożego Słowa wydaje owoc w swoim czasie. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł pisze, Bogu niech będą dzięki, które nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Nasze życie ma być rozsiewaniem woni Chrystusowej, ma być rozgłaszaniem Bożej miłości, Bożej łaski. Stanie się tak tylko wtedy, gdy sami będziemy przemienieni i wypełnieni miłością Boga. Sprawić to może jedynie działające w nas Boże Słowo. Ono ma moc, by przemieniać i nas, i bliźnich, z którymi się spotykamy. Wspaniały przykład takiego życia dał nam sam Jezus. On był przesiąknięty Bożym Słowem. Był ucieleśnionym Słowem Boga. Kiedykolwiek i gdziekolwiek się pojawiał, rozsiewał woń Bożej miłości, Bożej mądrości, Bożej prawdy. Oby nasze życie choć trochę przypominało życie Jezusa Chrystusa. Psalm pierwszy opowiada o życiu człowieka prawego, szczęśliwego. Ukazuje także los ludzi występnych, bezbożnych. W czwartym i piątym wierszu psalmu czytamy: nie tak występni, nie tak. Są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata. To też występni nie ostają się na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Dwa przeznaczenia, dwie drogi życia. Jedna prowadzi ku śmierci, wiecznej śmierci. Druga wiedzie ku wiecznemu życiu. Dzisiaj żyjemy w świecie, w którym granice pomiędzy dobrem a złem wydają się zacierać. Następuje kryzys wszelkich autorytetów. Mieszają się przeróżne izmy, filozofie, religie. Ludzie nie są już pewni, co jest dobrem, a co złem. Są zdezorientowani, zagubieni. Są jak plewy, które rozmiata wiatr. Bóg i Jego Słowo pozostają jednak niezmienne. Bóg się nie zmienia. Jego Słowo się nie zmienia poprzez kolejne generacje, poprzez epoki. W zakończeniu psalmu czytamy: bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie. Boże Słowo jest prawdą, jest miarą, według której ocenione zostanie życie człowieka. Występni zaginą, przepadną. Tych, którzy odrzucali Bożą prawdę, czeka zatracenie. Natomiast Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych.